Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W studiu Radia Rodzina gościmy księdza Łukasza Zawickiego, wikariusza parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kaliszu. Szczęść Boże, jeszcze raz witamy.
Szczęść Boże, witam drogich radiosłuchaczy.
Ksiądz Łukasz jest obeznany z radiem, naszym radiem też, więc się cieszymy, że możemy gościć. Tym razem w takiej okoliczności bardzo ważnej, myślę, dla waszej parafii i dla waszego kościoła parafialnego. W tym tygodniu w zasadzie, można tak powiedzieć, już te obchody się rozpoczęły, ale w tym tygodniu obchodzicie jubileusz 350-lecia konsekracji kościoła. Powiedzmy coś o tym kościele parafialnym, bo jest to wyjątkowy kościół na terenie naszego miasta, stolicy naszej diecezji, ale też ważne, co może niektórzy nie wiedzą, jakie jest wezwanie tego kościoła, jaka jest jego historia.
Żeby powiedzieć kilka słów o kościele, trzeba też wspomnieć o tych ludziach, którzy ten kościół budowali, tworzyli i konkretnej wspólnocie zakonnej. Myślę, że każdy mieszkaniec Kalisza albo każdy, kto do naszego miasta dotarł i był w tym kościele, widzi taki charakterystyczny rys. Mianowicie ten kościół jest niejako dwukolorowy. Biel i brąz. To jest zamierzone. Ta surowość, prostota jest celowa, ponieważ był ten kościół w używaniu przez kilka stuleci przez ojców reformatów, franciszkanów. Jedną z takich bardziej surowych gałęzi, jeżeli chodzi o duchowość franciszkańską, założonych przez świętego Piotra z Alkantary. I tutaj też taka od razu ciekawostka, którą rozwiniemy. Ten właśnie święty Piotr z Alkantary, XVI-wieczny mistyk, człowiek, który był rzeczywiście głęboko oddany reformie zakonu w duchu świętego Franciszka, to jest patron naszego kościoła wraz ze świętym Józefem. Natomiast parafia jest pod wezwaniem świętej rodziny. Ale to nie jest tak, że obraz świętej rodziny, który mamy w ołtarzu głównym, zawsze tam był. On przywędrował nieco później do tego miejsca, w którym teraz się znajduje. Franciszkanie reformaci mieli w swoich statutach jasno określone, jak mają wyglądać ich kościoły. Przede wszystkim w czasach baroku, kiedy było tak wiele złoceń, tak wiele polichromii, oni od tego odstępowali. Miały być ołtarze w kościołach drewniane, a w środku, w ołtarzu głównym miał znajdować się krzyż. I tak samo było u nas. Ten krzyż potem został przeniesiony w inne miejsce, ale przez co najmniej 100 lat to właśnie krzyż był w centrum ołtarza głównego, a nie obraz świętej rodziny. Mówimy tutaj o franciszkanach reformatach. Oni przybyli do Kalisza w 1631 roku. Marcin Wierusz Kowalski, szlachcic, sprowadził ich na te ziemie, ale wcale nie byli mile widziani przez okolicznych mieszkańców i duchowieństwo. Tu by trzeba było wspomnieć, że w XVII wieku w Kaliszu mieszkało około 2,5 tysiąca ludzi, a było już 6 wspólnot zakonnych. Więc kolejni zakonnicy, którzy tu przybywali, wcale nie byli witani radośnie, z otwartymi rękami. Sama budowa kościoła i klasztoru przebiegała bardzo mozolnie i przeszkadzano w tym. Zarówno te przeszkody płynęły ze strony magistratu miejskiego, jak i też poszczególnych parafii duchownych. Według zapisków historycznych najbardziej przodowali w tym kanonicy regularni lateraneńscy i ojcowie Bernardyni, bo też oni by najwięcej na tym, mówiąc tak kolokwialnie, stracili, że reformaci się pojawią. I te jakby niechęci wobec ojców reformatów doprowadziły do tego, że pierwszy drewniany klasztor został zburzony przez mieszkańców. ta agitacja właśnie antyreformacka była naprawdę bardzo, bardzo duża. I tak naprawdę też spór rozpoczął się na dobre dopiero w momencie, kiedy reformaci odwołali się do króla. Bo no, była już sytuacja na tyle napięta, że tylko ta najwyższa instancja mogła sprawę rozwiązać. I król panujący wtedy w Polsce, Jan III Kazimierz, w 1658 roku wydał takie specjalne pismo, w którym zakazał przeszkadzaniu w budowie kościoła i klasztoru ojcom reformatom. Ten zakaz dotyczył mieszkańców Kalisza i jakichkolwiek innych osób. Jeśli ktoś miał się zamiar nie dostosować do poleceń królewskich, to była przewidziana kara. Pół roku siedzenia w wieży, czyli taki odpowiednik naszego więzienia, albo 1000 talarów grzywny, co też było kwotą dość sporą. Więc ci, którzy walczyli z ojcami reformatami, w pewnym momencie po prostu sobie już odpuścili. I wtedy tak naprawdę dopiero ruszyła budowa kościoła w 1661 roku. I trwała ona 12 lat. 1 października 1673 roku biskup pomocniczy gnieźnieński Jan Burzeński konsekrował kościół. Ale to nie znaczy, że już był murowany klasztor, no to trzeba było poczekać kolejnych dobrych kilkanaście lat, a inne jeszcze jakby elementy, które znajdują się wokół kościoła, również są z czasów późniejszych. Ale sam kościół, ten, który go widzimy, ma już 350 lat tak naprawdę historii modlitwy, przebywania tam ludzi, którzy rzeczywiście no, Pana Boga chwalili. No nie ma już ojców reformatów. Ostatni zmarł w tym kościele w 1915 roku, czyli ponad 100 lat już ich nie ma, ale pojawiły się siostry ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, pojawiła się też w 1981 roku parafia i ten kościół nadal żyje. Pomimo też tego, że bardzo mocno był zniszczony w czasie Wielkiego Pożaru Kalisza w 1914 roku.
Może najpierw wytłumaczmy, skąd ksiądz Łukasz ma taką wiedzę na temat tego kościoła, bo zdaje się, że przygotowywał ksiądz pewien wstęp, tak, do nowego wydania książki, właśnie, która dotyczy historii kościoła świętego Józefa i świętego Piotra z Alkantary w Kaliszu.
W ramach właśnie tego jubileuszu, czy 150 lat istnienia naszego kościoła, podjęliśmy taką decyzję jako duszpasterze. Ksiądz proboszcz zachęcił też do tego, by wznowić dzieło pewnego kaliskiego historyka, który jest znany właśnie z takiego bardzo drobiazgowego wytłumaczenia tych wszystkich budynków, które się znajdują i publicznych, i budynków o charakterze sakralnym. Chodzi o Adama Chodyńskiego. Będzie w naszej parafii produkowany właśnie taki reprint jego książki, która po raz pierwszy została wydana w 1874 roku, czyli minęło już sporo czasu. Miała prosty tytuł Kościół i klasztor ojców reformatów w Kaliszu. Nie jest to jakaś gruba pozycja, ale trzeba było ją poprzedzić jakimś stosownym wprowadzeniem, żeby też wytłumaczyć no, wielkość tego człowieka, jakim był Adam Chodyński i sposobu jego przedstawiania różnych wydarzeń historycznych, a z drugiej strony, żeby właśnie oddać mu no, stosowną pamięć, bo wiele dobrego zrobił dla miasta, także dla historii naszej parafii, bo wiele też dokumentów, które on miał w rękach, niestety przepadło. Ocalił właśnie swoim pisaniem o naszym mieście wiele historii od zapomnienia.
Ten kościół, o którym mówimy, który 1 października tego roku, w najbliższą niedzielę będzie obchodził 350-lecie swojej konsekracji, to jest kościół, który przez mieszkańców Kalisza i nie tylko jest nazywany kościołem na Rogatce, czasem kościołem sióstr nazaretanek. Te nazwy są różne, ale to jest cały czas ten mowa o tym samym kościele, który jest naznaczony właśnie takimi różnymi no, faktami, między innymi właśnie tą obecnością sióstr nazaretanek, które przybyły do tego miejsca już ponad 100 lat temu.
Tak, kiedy zakończyła się I wojna światowa, wtedy właśnie siostry przybyły tutaj do Kalisza. Biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki zaoferował im dawny poreformacki klasztor. Siostry się zgodziły, zaczęły remont kościoła, który poświęcił po tym czasie właśnie potrzebnych, koniecznych zmian papież Pius XI, wtedy jeszcze nuncjusz apostolski w Polsce, więc też jest to ciekawa historia. I rozwijały przede wszystkim działalność wychowawczą, edukacyjną, mając też wyznaczonego kapelana do tego kościoła, który najczęściej pochodził z parafii świętego Mikołaja, czyli właśnie z sąsiedniej naszej świątyni. W czasie II wojny światowej był taki moment, kiedy siostry znowu przez władze hitlerowskie zostały wysiedlone z klasztoru, ale po zakończeniu II wojny światowej powróciły i są do dnia dzisiejszego, zajmują się zgodnie ze swoim charyzmatem wychowaniem rodzin w duchu katolickim, prowadzą szkołę podstawową, prowadzą przedszkole, a także świetlice dla dzieci.
Ale też swoją obecnością jakoś charakteryzują ten kościół i waszą parafię, bo też pomagają przy parafii zapewne.
Tak, tak. Właśnie pomoc sióstr zawsze jest nieoceniona w różnych sprawach i to jest też, przynajmniej tak odczuwam, duża ich życzliwość względem wszystkich parafian, względem nas kapłanów. Za to zawsze trzeba być Panu Bogu wdzięcznym.
Gdybyśmy jeszcze chwilę zatrzymali się nad samym budynkiem kościoła, nad jego wnętrzem czy architekturą. Dla księdza to może będzie ważne w kontekście ostatnich posług, które ksiądz obejmuje, że na przykład charakterystyczna dla tego kościoła jest kaplica żołnierska, bo taka tam jest. Co jeszcze jest takiego ciekawego, co chciałby ksiądz nam opowiedzieć o tym kościele właśnie?
Zacznijmy może rzeczywiście od tej kaplicy żołnierskiej, bo ona sama w sobie jest ewenementem, jeżeli chodzi o kościoły jako takie. Pierwszy kościół, ten, który właśnie konsekrował biskup Burzeński, tej kaplicy nie miał. Także ona jest jakby dobudowana do głównego kościoła, do głównej nawy świątyni. W 1731 roku Piotr Sokolnicki, który był chorążym poznańskim, zaproponował ojcom reformatom wybudowanie miejsca, gdzie mogłaby być czczona Matka Boża. Ale to była taka specjalna Matka Boża, można powiedzieć, bo chodziło o ryngraf, czyli ten wizerunek Maryi, który nosili z sobą rycerze podczas walk. Także polska szlachta ryngrafy w XVII wieku nosiła. Ten, który miał Sokolnicki w domu, był swego rodzaju pamiątką rodzinną i towarzyszył nie tylko temu samemu Sokolnickiemu, ale całemu jakby rodowi w różnych kampaniach wojennych i Sokolnicy byli przekonani, że tylko dzięki właśnie wstawiennictwu Maryi oni nie polegli na polu walki, że udało im się przeżyć, ich ród był kontynuowany i w związku z tym chcieli się jakoś odwdzięczyć właśnie Matce Bożej przez stworzenie tej kaplicy, na co konsystorz też wyraził zgodę i ta kaplica rzeczywiście powstała i to w bardzo szybkim tempie, bo w 1736 roku już została ona zbudowana w całości 8 września w Święto Narodzenia Matki Bożej. Ten obraz Matki Bożej Hetmańskiej, bo tak go nazywano, został do naszego kościoła sprowadzony w niesamowicie takiej pompatycznej uroczystości. Można właśnie u Adama Chodyńskiego w tym reprincie, który wydajemy, przeczytać, jak te uroczystości wyglądały, gdzie tak naprawdę no, całe miasto i wszystkie okoliczne miejscowości brały w nich swój udział. Pod kaplicą w kryptach znajduje się grobowiec właśnie rodziny Sokolnickich, ale najprawdopodobniej nie ma tam już kości prochów samego Piotra Sokolnickiego, ponieważ zebrała je rodzina. Grobowiec jednak pozostał, nie jest udostępniany, jest on całkowicie jakby odgrodzony od takich zewnętrznych jakby obserwatorów. Natomiast znajduje się, warto wiedzieć, że ten kościół ma podziemia i kiedyś tam no, byli pochowani ludzie, ci, którzy wspierali ojców reformatów, którzy byli ich dobrodziejami. Dzisiaj tam już Prawdopodobnie nie ma żadnych ludzkich kości, ponieważ w połowie XIX wieku dokonano oczyszczenia tych podziemi. Wszystkie te kości, resztki szat, o czym pisze Chodyński, złożono w jednej trumnie i umieszczono przed kościołem. Jest takie miejsce, właśnie jak wchodzimy do naszego kościoła, gdzie mamy taki metalowy krzyż. Pod tym krzyżem są właśnie kości tych ludzi, którzy kiedyś byli pochowani w podziemiach naszej świątyni. Z historią z kaplicy żołnierskiej jest jeszcze związana jedna sprawa, mianowicie niektórzy twierdzą, że Sokolnicki sam z siebie nie miał takich pieniędzy, żeby wybudować te kaplice, natomiast ofiarował jemu nieznany z imienia żołnierz. Stąd nazwa kaplica żołnierska. Natomiast Sokolnicki przypisał jakby sobie te zasługi w budowaniu tej kaplicy, za co też miał zostać po śmierci ukarany. Taka legenda. Nie mamy tutaj potwierdzenia w źródłach. Natomiast wiemy właśnie ze źródeł, że Sokolnicki był człowiekiem bardzo pobożnym i na pewno też taka inicjatywa budowy kaplicy ku czci Matki Bożej mogła rzeczywiście być jakimś takim dziełem jego życia, na które się długo przygotowywał. Chociaż no, niektórzy twierdzą, że w każdej legendzie jest ziarko prawdy. Bądź co bądź, kaplica żołnierska jest, ale tego obrazu nie ma. Ten obraz w czasie tym wojennym, dwudziestowiecznym niestety zaginął. Jest kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ale są ryciny, które pokazują nam zachowane, jak ten obraz Matki Bożej Hetmańskiej wyglądał. I w kronice klasztornej są też opisane uzdrowienia, jakie były dokonane przez Matkę Bożą, za wstawiennictwem, trzeba by powiedzieć, Matki Bożej, właśnie w tym miejscu, w tej kaplicy. Druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest obraz Świętej Rodziny, bo tutaj trudno o nim nie powiedzieć, który na początku był umieszczony w kruchcie klasztornej, ale ludzie często przychodzili, żeby się właśnie przed tym obrazem Świętej Rodziny modlić, otrzymywali łaski i w związku z tym ojcowie reformaci poprosili swoich wyższych przełożonych, żeby zgodzili się ten obraz z kruchty przenieść do ołtarza głównego. I wtedy właśnie był ten moment, kiedy krzyż został przeniesiony w inne miejsce, a w ołtarzu głównym został umieszczony obraz Świętej Rodziny. Również.
Gdzie znajduje się ten krzyż?
Ten krzyż, gdzie się znajduje obecnie? Ten krzyż się znajduje tam, gdzie był obraz. Czyli jakby zamiana nastąpiła. Co jest ważne? Ważne jest to, że tych uzdrowień, różnych łask, także nawróceń było bardzo wiele przed tym obrazem. Ludzie przychodzili do świętego Józefa, szukali u niego pomocy, nie tylko w sanktuarium, które jest znane praktycznie na całą Polskę, ale też i u nas, zwłaszcza mieszkańcy Kalisza. Taki trudny moment mieli również reformaci na samym początku jakby swojego działania tutaj w mieście, w związku z czym też jest taki tekst no, na poły legendarny, ale dość ciekawy, że w momencie, kiedy już sytuacja materialna była tak słaba, że reformaci na poważnie rozważali odejście stąd, bo no nie było źródła utrzymania, nie było możliwości zapewnienia nawet wyżywienia zakonnikom, do Kalisza przyjeżdżali wieśniacy, którzy mieli wozy pełne darów od cysterek z Ołoboku. Ale oni te dary wieźli nie do naszego klasztoru, tylko wieźli je do klasztoru ojców franciszkanów, którzy byli tutaj już od wielu, wielu wieków. Bo ci ojcowie franciszkanie, konwentualni, byli kapelanami tych sióstr cysterek tam właśnie w Ołoboku. Ale w momencie, kiedy ci ludzie na tych wozach wioząc tą żywność, szli w kierunku tego kościoła właśnie franciszkanów, zastąpił im drogę pewien starzec. I powiedział, że te dary trzeba zanieść gdzie indziej, bo są tam bardziej potrzebne. I wskazał im kościół reformatów. I ta dwójka ludzi rzeczywiście te wozy z tym jedzeniem zawiozła do reformatów. Jakie było też ich zdziwienie, kiedy zobaczyli, że ten starzec, który im wskazywał drogę, wygląda tak samo jak święty Józef na obrazie. Więc to taki właśnie mały mały epizod tego, co opisują księgi klasztorne, jako takie cuda przypisywane właśnie świętemu Józefowi. Jedne na pewno bardziej sprawdzone, inne, tak jak powiedziałem, historie na poły legendarne, ale jest na pewno nasz Kościół takim miejscem szczególnego kultu świętego Józefa również.
Przejdźmy już do może konkretów. Owszem, najpierw może powiedzmy, dlaczego w ogóle warto świętować ten jubileusz konsekracji świątyni? Co to znaczy, że Kościół jest konsekrowany? A potem opowiemy jeszcze o tym, w jaki sposób będziecie świętować w swojej parafii właśnie ten jubileusz.
Konsekracja Kościoła to jest taki termin, który można najprościej wyjaśnić w ten sposób, że od momentu, gdy on zostaje przez specjalny ryt właśnie dedykowany Panu Bogu, to przestaje być budynkiem świeckim, a staje się budynkiem kościelnym, tak? Czy budynkiem sakralnym, tak moglibyśmy powiedzieć. Czyli od tego momentu on nie może służyć celom świeckim, tylko i wyłącznie temu, by chwalić w nim Pana Boga. Dlatego to jest ważne, ponieważ no dopóki Kościół jest w budowie, a wiedzą to wszystkie parafie, które kościoły budowały bądź budują, no to cały czas odprawiają się w nim oczywiście msze święte, są sprawowane nabożeństwa, ale on jeszcze nie jest tak całkowicie wyłączony z tego by jakby obiegu świeckiego. W momencie konsekracji rzeczywiście ten Kościół jest już oddawany całkowicie tylko i wyłącznie do kultu Pana Boga. Więc jest to ważne wydarzenie, zwłaszcza by też docenić tych, którzy zabiegali o to, żeby ten Kościół powstał, żeby ten Kościół istniał. Wiadomo, że dopóki żyją dobrodzieje ofiarodawcy, łatwiej jakoś tak tę imprezę zorganizować, można by powiedzieć. Trudniej to zrobić, kiedy mija już 350 lat, ale staraliśmy się w tym roku właśnie też wspominać tych ludzi, którzy zatroszczyli się o to, by sprowadzić do Kalisza ojców reformatów, by ci reformaci mogli przetrwać, by mieli środki, by ten piękny kościół zbudować. Może to nie jest tak najbardziej monumentalna budowla w Kaliszu, ale ma swój urok i jest na pewno inna niż kościoły, które są wokół. Między innymi właśnie przez tą surowość, przez tą biel i brąz, które są właśnie w środku. Jubileusz też istnienia świątyni no, przypomina nam pod takim kątem duchowym, że wszyscy jesteśmy też taką świątynią Ducha Świętego, tak? Że jesteśmy częścią Kościoła, powinniśmy być za niego odpowiedzialni, za tą naszą małą wspólnotę i za tą wielką wspólnotę, jaką jest Kościół na całym świecie. I te treści też no, staraliśmy się przekazywać w trakcie przygotowań do tej wielkiej uroczystości. Zresztą trwają już w naszym kościele misje parafialne, które prowadzi ojciec Mirosław Kopczewski, franciszkanin z Niepokalanowa. W katechezach przybliża on nam poszczególne sakramenty święte. Podkreśla, tak wielką wartość mają one dla tego, by pozostać człowiekiem wierzącym, by rzeczywiście ta przyjaźń z Panem Bogiem się rozwijała. Kościół jest właśnie tym miejscem, gdzie sakramentów się najczęściej udziela. I chociażby z tej strony, gdy patrzymy na te 350 lat, no to chrztów, ślubów, pierwszych komunii świętych naprawdę w tym kościele było bardzo dużo. Jakichś pięknych też historii ludzi z Panem Bogiem, przyjaźni, wstawiennictwa może też takiego szczególnego świętych. Jest za co na pewno Panu Bogu dziękować.
Rozmawiamy cały czas o kościele parafialnym, parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Kaliszu, czyli to kościół poreformacki świętego Józefa i świętego Piotra z Alkantary. I naszym gościem jest wikariusz, który obecnie właśnie posługuje w tej parafii. W tym kościele się ksiądz modli. Powiedzmy, jak będą wyglądać te obchody już takie samej rocznicy 1 października. Może ksiądz nawet zaprosić naszych słuchaczy. Myślę, że chętnie skorzystają z tego zaproszenia.
Serdecznie zapraszam na przede wszystkim przygotowanie do tego jubileuszu, czyli na nasze misje parafialne. Kto ma czas, kto ma chęci, by posłuchać ojca Mirosława. Nauki rekolekcyjne są głoszone od poniedziałku do piątku na dwóch mszach świętych o 9 i o 18, a w sobotę 30 września o 8 i 18. Centralne obchody będą rzeczywiście 1 października w dniu konsekracji świątyni o godzinie 12 uroczystą mszę świętą odprawi w naszej świątyni biskup kaliski, biskup Damian Bryl. Będzie to właśnie też ten moment takiej naszej szczególnej wdzięczności za to, że parafia i Kościół, przede wszystkim Kościół, są i mogą funkcjonować pomimo różnych właśnie trudnych doświadczeń dziejowych. Przez cały październik też będzie można nabyć reprint książki Adama Chodyńskiego o Kościele Ojców Reformatów w Kaliszu i zanurzyć się tak głębiej w te dzieje, które tutaj na antenie bardzo pobieżnie chyba przedstawiłem, ale mam nadzieję, że w miarę tak strawnie.
Na pewno tak. Bardzo za to dziękujemy. Zapraszamy, jak najbardziej zapraszamy 1 października na kaliską rogatkę, na to świętowanie. Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego akurat jakoś o tym kościele chcieliśmy powiedzieć, bo przecież jest wiele ciekawych miejsc w naszej diecezji, które również w ostatnim czasie obchodzą takie rocznice. Akurat nadarzyła się okazja, żeby z księdzem Łukaszem tę rozmowę przeprowadzić, więc no akurat tak wyszło, że jakoś ten kościół został wyróżniony, ale na pewno jest wiele ważnych miejsc z piękną historią w naszej diecezji. Warto sięgać po te historie i warto świętować jubileusze. Bóg zapłać. Ksiądz Łukasz Zawicki.
Szczęść Boże wszystkim. Do zobaczenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.